Kłaniam się nisko magnificencjom, rektorom i wszystkim obecnym na sali i no, zdumiony jestem takimi fragmentami własnego życiorysu. Dziękuję pani rektor, dziękuję serdecznie. Przepraszam, ale tutaj tak na siedząco będzie, ponieważ taki system tutaj jest. Moi drodzy, bardzo często się mówi o lasach nie tylko o funkcjach produkcyjnych, ale także o tych funkcjach ochrony przyrody, o funkcjach ochronnych. Stosunkowo rzadziej się mówi o funkcjach kulturotwórczych, o funkcjach religiotwórczych lasu. Aż tak nawet można powiedzieć. Kilka słów wstępu, No kultura, słowo kultura, łacińskie kultura na początku odnosiło się do uprawy roli. Potem pokrewne słowo kult oznaczało pielęgnację, troskę, a wywodziło się od terminu colare, odwracać ziemię pługiem. Ale już od bardzo dawna inne jest znaczenie, chociaż nadal jeszcze używamy w takim znaczeniu kultura rolna, kultura fizyczna, kultura języka polskiego, ponieważ za oknami widzę kawałek lasów, nadleśnictwa, w których pracowałem, się kiedyś nazywało Olek, dzisiaj Toruń i pamiętam, że panie, które tam pracowały, pieliły uprawy, mówiły, pracujemy w kulturze, bo także w lesie młode uprawy nazywa się kulturą. Dość wcześnie słowo kultura zaczęto używać w innym znaczeniu, już Cyceron mówił o kulturze duszy, Platon mówił, że kultura jest blisko związana z wiedzą. Święty Tomasz z Akwinu uważał, że rodzaj ludzki żyje sztuką i rozumem, żyje kulturą. Całość zacytuję, niezwykle mądre i takie wyjaśniające pojęcie słowa Jana Pawła II na 109. sesji Rady Wykonawczej UNESCO w Paryżu. Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. Jego życie jest kulturą również i w tym znaczeniu, że poprzez nią człowiek odznacza i odróżnia się od całej reszty istnień wchodzących w skład widzialnego świata. Człowiek nie może obejść się bez kultury. Naród istnieje z kultury i dla kultury. I dlatego właśnie jest ona tym wielkim wychowawcą ludzi. Do tego, aby bardziej być we wspólnocie, która ma dłuższą historię niż każdy człowiek i własna rodzina. Proszę Państwa, mamy taki błąd perspektywy. My czasami pomniki przyrody widzimy obecnie w parku, w mieście, ale one wszystkie wyrosły w lesie. 500 lat temu, 1000 lat temu mamy takie przypadki. Dlatego nadal uważamy pomniki przyrody za taki cenny element naszej przyrody, wyrosły z lasu. W Polsce 95% pozycji rejestru pomników przyrody to są drzewa. Głównie one stanowią pomniki przyrody, pojedyncze grupy, aleje. 3/4 wszystkich drzew pomnikowych w Polsce to są lipy i dęb. Bo to są drzewa, nie tylko cisy, najdłużej istniejące. Proszę popatrzeć na to zdjęcie. Tu część leśników zna. To po mojej lewej stronie z 1900 roku. To jest cis w Henrykowie koło Lubania. Już fotografia była zrobiona. Jeszcze dość potężne drzewo, a tutaj współczesne zdjęcie nie robi wielkiego wrażenia. To jest najstarsze drzewo w Polsce. 1260 lat, mniej więcej, bo tego detalicznie określić nie potrafimy. Dzisiaj ono rośnie przy budynku gospodarskim w tej wsi Henryków. Oczywiście kiedyś wyrosło w lesie, ono w lesie i ktoś je zostawił, ktoś uważał za wyjątkowe, szczególnie cenne i tak dalej. No słynny Bartek, on nie jest ani największy, ani najstarszy, ani najgrubszy, ale najbardziej słynny. Proszę popatrzeć, dzisiaj już taki weteran podparty, nawet aktualnie teraz następuje jego konserwacja takimi najnowszymi technikami. Utrzymujemy takie drzewa, bo one są tym bardzo cennym elementem przyrodniczym, ale także kulturowym. Do niedawna najgrubszy dąb Napoleon w nadleśnictwie Przytok koło Zielonej Góry. No tutaj no wyrażę się brzydko, jacyś niezamądrzy ludzie, wandale w środku rozpalili ognisko. Oczywiście nie wiem, czy zdawali sobie sprawę, że to działa jak gigantyczny komin i to drzewo zostało spalone. No, coś okropnego. Ogromny, stary, wspaniały dąb. Dąb Barzyńskiego w Kadynach koło Elbląga. Mamy takie zdjęcia, nie ma czasu tu pokazywać. W środku piwiarnia była w okresie przedwojennym. W środku można było tam się kufel piwa sobie kupić. Drzewa zawsze były symbolem w krajobrazie kulturowym. Zawsze. One były symbolami wszechświata, życia, pokoju, wolności, przyjaźni, pamięci, republiki, drzewa genealogiczne. Nawet mamy drzewo euro, drzewo w terminach medycznych, drzewo wiedzy. No i zawsze we wszystkich kulturach były jakieś drzewa święte, pod którymi się coś działo, coś występowało. Nawet pewne gatunki były uważane za takie szczególne, wyjątkowe, wybrane. Na przykład krzew winny, cedr, cyprys, oliwka. W Mezopotamii, ale palma, akacja, wierzba, w Egipcie, figowiec, w Indiach, no tutaj u nas, u Słowian, dąb, lipa, jesion, brzoza, klon, wierzba, to były takie drzewa szczególnie wybrane w świętych gajach, czczone. Ale i dzisiaj niektóre drzewa pomnikowe mają przeróżne nazwy, nie wszystkie są jakoś nazwane. Zwykle to są imiona męskie, żeńskie, ale też i wiele nazw pomników przyrody jest związanych z wydarzeniami historycznymi, z postaciami literackimi, z osobami ze świata nauki, kultury, sztuki, ale także z postaciami świętych. Ja tylko kilka przykładów wybrałem. Mamy drzewa, które nazywają się Święta Agnieszka, Anna, Jadwiga, Maria, Urszula, Weronika, ale także i Święty Andrzej, Antoni, Cyryl, Franciszek, Jan, Wojciech. Także jest nie tylko ten element przyrodniczy, ale ten element kulturotwórczy, religiotwórczy. Tutaj szczególnie do leśników, stare drzewa, no, które także mają swój koniec, nadal mogą zachowywać swoje symboliczne znaczenie. Chodzi oczywiście o te drzewa o szczególnej wartości przyrodniczej, historycznej. Możemy wymienić posadzone drzewo zawczasu, tak jak zrobiono to z Bartusiem, obok Bartka w Zagnańsku, z żołędzi tego rodzica. Niech ten Bartuś rośnie, tamte geny niech powiedzmy pozostaną, bo być może jest to drzewo o jakichś szczególnych walorach przyrodniczych, genetycznych. Możemy konserwować kikuty drzew, ale jakichś takich wyjątkowych, zaraz pokażę zdjęcia, jakieś wypruchniałe pnie, pozostawiamy nieraz pniak, taki wyjątkowy, na przykład jak się idzie na Markowe Szczawiny w Babiej Górze, jest taki pniak już zrekonstruowany, takiej wielkiej jodły, żeby pokazać, że takie drzewiska tam kiedyś występowały o wyjątkowych rozmiarach. Pozostawiamy drzewa stojące, pozostawiamy drzewa leszące, czasami jakieś szczątki ex situ do muzeów, do izb, no żeby tam na tym drzewie pokazać, kiedy były pewne wydarzenia historyczne. Proszę Państwa, czy ktoś jest w stanie odróżnić, który jest kikut z drewna, a który jest kikut z brązu? To nie jest jakieś wielkie drzewo, ale po prostu to drzewo po zniszczonym pawiaku żywe było jedynym miejscem, gdzie można było przyczepić kartkę, że się poszukuje ojca, który tam ostatni raz był widziany na pawiaku. Potem takie klepsydry, ale to drzewo zamarło. Zamarło na chorobę nieuleczalną. Wśród drzew też są takie choroby, holenderska choroba wiązów. Wobec tego tutaj nie wiem, czy wolno się pochwalić, być nieskromnym. No, rzuciłem taką myśl, niech to drzewo tam stoi. Tam się modlił Jan Paweł, tam jest ogromna ilość różnych zniczy na wszystkich świętych. I proszę Państwa, to drzewo zostało modelem do odlania drzewa z brązu. I jak to siedzi tramwajem w Warszawie na Nowolipkach, a nie podchodzi, to jest przekonany, że to nadal ten wiąz, ten słynny wiąz tam pozostaje. Czasami takie drzewa pozostawiamy, sosny bartne, na przykład z nadleśnictwa parciaki, czasami drzewami, pomnikami przyrody, takie jakieś dziwne są drzewa, takie istnieją, to są autentyczne drzewa. Niech zostaną dla nauki, może ktoś tam zobaczy, jakaś nowa choroba, coś się stało. Ale mamy też drzewa związane z kultem religijnym. To na drzewach były różnego typu objawienia. I tutaj jako leśnik troszeczkę nie w takiej kolejności to przedstawiam. Przedstawiam w kolejności gatunków drzew. No nie zachowały się informacje, czy to legendarne, czy prawdziwe. Na drzewach pojawiała się Matka Boska w Leżajsku, w Skępem, w Jarosławiu, Matka Boska Gidelska. Ogromna ilość na dębach, na dzikiej gruszy, na lipach, na topolach. Ja wybrałem kilka przykładów, że na drzewach mieliśmy do czynienia z objawieniami. I tutaj czasami takie drzewa na początku są jakimiś kapliczkami, świętymi dziuplami. Proszę zwrócić uwagę no, i zrozumieć leśników, że najwięcej mamy takich kapliczek poświęconych świętemu Hubertowi. No to jest patron i leśników, i patron myśliwych. I to są często drzewa w tym miejscu i z tego zrobiona jest cała kapliczka. A oczywiście nie na każdym były jakieś objawienia. Jest tego bardzo dużo. Bardzo dużo we wszystkich lasach. Święte źródła, kapliczki, ogromna ilość. Ale dzisiaj także dla przyszłości tworzymy pewne zadrzewienia, które kiedyś tam będą świadczyły o naszej kulturze, świadczyły o przywiązaniu do wiary, do Kościoła. Wszyscy wiedzą o tych dębach, które żeśmy posadzili, dębach papieskich. Jan Paweł w 2004 roku z okazji 80. rocznicy powołania Lasów Państwowych pobłogosławił drzewa z tego najstarszego drzewa pomnikowego Chrobry, najstarszego dębu w Polsce, nadleśnictwo Szprotawa w miejscowości Piotrowice. I to był znakomity pomysł. 500 drzew posadzono w różnych miejscach, przy nadleśnictwach, przy szkołach leśnych, ale w wielu miastach. Ale już mniej znany jest drugi etap, tak zwanych benedyktynek, kiedy Benedykt XVI podczas mszy świętej w Warszawie pobłogosławił nasiona, 40 tysięcy nasion, z których, przepraszam, tej ilości nasion, z której wyprodukowano 40 tysięcy sadzonek. I tutaj chciałbym jednak to przeczytać. Co to za drzewa? To są, proszę Państwa, najlepsze ekotypy, najlepsze proweniencje, czym polskie leśnictwo dysponuje. Takie wyselekcjonowane. To jest sosna piska, sosna taborska, sosna limbastat, świerk istebniański. Dom przypułkowy z pomnika Adam z nadleśnictwa Jamy z dyrekcji toruńskiej. To jest buk z Puszczy Bukowej, jodła z Leśnego Zakładu Świecialnego w Krynicy, cis zborów tucholskich Zamrzenicy, też tutaj dyrekcji toruńskiej. A więc wyhodowane i posadzone. Ale mieliśmy trzeci etap nasadzeń. Cisy, bardzo długowieczne drzewa, znakomicie znoszące bardzo różne warunki wzrostu i rozwoju, nieprzypadkowo wybrane w 11 roku dla uczczenia beatyfikacji Jana Pawła. I w tym roku jest czwarty etap, mianowicie cisy dla upamiętnienia kanonizacji Jana Pawła. A więc połączenie tej przyrodniczej, kulturotwórczej z religiotwórczą rolą drzew, nasadzeń, lasów i tak dalej. Sanktuaria. No tutaj jest definicja, co to jest sanktuarium, tak dalej, tak dalej. Mamy sanktuaria różnego typu. W Polsce najwięcej jest sanktuariów maryjnych i wybrałem także z opasłego tomu kilka, żeby pokazać, że mamy sanktuaria też związane z przyrodą. No niektóre tylko. Leśne Sanktuarium Matki Bożej Królowej Zdroju w Krynickich Uzdrowienia Chorych. Piękna nazwa, mnie się strasznie podoba. Sanktuarium Matki Bożej Radosnej Opiekunki Przyrody w Secyminie z tyłu, że tak powiem, Puszczy Kampinoskiej. Sanktuarium Matki Boskiej Opiekunki Środowiska Naturalnego w Mikołowie. Sanktuarium Matki Boskiej na Puszczy w Ostrowach Tuszowskich koło Kolbuszowej i tak dalej. A więc sanktuaria maryjne, ale związane z lasem, związane z leśnictwem. No, bardzo cieszymy się z tego i najczęściej pod opieką leśników. ale też i nasze środowisko zawodowe związane pracą, zamiłowaniem, działalnością społeczną, no ma swoich patronów od bardzo dawna. Wiele osób może wszystkich nie zna. To nie jest tylko święty Hubert, święty to jest myśliwych, święty Gwalbert, to jest leśników tak naprawdę, Wincenty z Saragosy, Franciszek z Asyżu, ekologów, ale także Eustachy Rzymski. Sporo mamy patronów i być może dlatego tak się dobrze mamy. I tutaj wiele książek jest. Jest wiele książek na ten temat, kilka okładek tylko, bo no nie ma tutaj czasu. Ogromna ilość poświęcona świętemu Hubertowi, świętemu Hubertowi cześć. Tam jest 300 ileś kapliczek wydanych przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Leśne ślady wiary. Tylko samej Krośnieńskiej Dyrekcji Lasów Państwowych. Drzewa w krajobrazie kulturowym. Nawet Polskie Towarzystwo Leśne, które mam zaszczyt przewodniczyć, miało w Lublinie taką sesję w 2006 roku. Kulturotwórcza rola lasu i leśnictwa. Las na styku trzech kultur. Znakomita książka profesorów Wiśniewskiego i Kiełczewskiego z Poznania. No, gdzie te elementy leśne, myśliwskie, przyrodnicze można znaleźć? Ja myślę, że wiele osób tutaj na sali byłoby zaskoczonych, gdzie tam te elementy się znajdują. Z okazji stulecia Polskiego Towarzystwa Leśnego wybór najlepszych fragmentów z literatury i sztuki polskiej, gdzie tam wszędzie o lesie było. Żywot lasu, interesująca książka. Las jak świątynia, wydana w tamtym roku przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej. Rysunki dzieci, fotografie. Pani doktor Połtawska tam pisze, inne osoby piszą. Las jak świątynia. Bardzo ciekawa książka, bardzo interesująca. I proszę Państwa, tak już na zakończenie. No ile warta jest ta wartość kulturowa? Pytanie jest proste, ale odpowiedź jest bardzo trudna. Mianowicie mamy tutaj taką tabelkę tych wartości i pożytków lasów szwajcarskich, wycenionych. I proszę zwrócić uwagę, na pierwszym miejscu są te funkcje ochronne, ekologiczne, te wodochronne, glebochronne, lawinochronne, ale w tak górzystym kraju jak Szwajcaria to jest sprawa oczywista. Ale surowiec drzewny tylko 5%. Surowiec drzewny lasów szwajcarskich jest warty 5%. Ta cała reszta to są zasoby różnorodności biologicznej, te funkcje wypoczynkowe, turystyczne. U nas oczywiście więcej. No szkoda, że tu nie ma tej roli, tej kulturotwórczej. Mamy inne wyliczenie dla lasów amerykańskich, gdzie tutaj no, postarano się dosyć skomplikowaną technologią wyliczyć, jaka to jest wartość w dolarach na 1 hektar w ciągu roku. I przy przyjęciu, że to jest przeciętnie rzecz biorąc około $1000, no ta wartość kulturowa tylko $2. Ale to są lasy amerykańskie. Mało ludzi, mało zabytków, mało obiektów. Ale ta wartość surowca też jest tylko w granicach około 14%. U nas jest takie wyliczenie sumarycznej szacunkowej wartości zasobów leśnych Polski. To jest takie minimalistyczne. No ile grunt leśny jest wart? Ile zasoby leśne na pniu, to co rośnie w metrach sześciennych. I to jest około 190 miliardów złotych. Ale jak powiedziałem, to jest takie minimum, od czego trzeba by było zacząć. Ale proszę Państwa, doskonale zdajcie sobie Państwo sprawę, że gdybyśmy taki hektar wyceniony, grunt i drzewostan wzięli za jeden, to wszystko, co las świadczy, a więc te funkcje ochronne, te funkcje przyrodnicze, te funkcje społeczne, to według danych niemieckich, to jest cała literatura, no tutaj trudno to wszystko omawiać, to trzeba to mnożyć razy 5, 8, 11 i wtedy mamy tą taką rzeczywistą wartość. Żeby to wyjaśnić, to proszę Państwa, no ile jest warte jezioro? To nie jest ileś tam milionów metrów sześciennych wody. To nie jest ileś ton ryb. Jeżeli nad tym jeziorem są w terenie leśnym, ośrodki wypoczynkowe, obozy naukowe, studenckie, harcerskie, kolonie, to wartość tego jeziora jest wielokrotnie większa. To tak troszeczkę podobnie, ile jest warty obraz. Przecież to nie jest tylko koszt płótna, ramy, farb, ileś tam godzin pracy malarza. To jest znacznie większa wartość. Z lasem jest podobnie. Jego pełna wartość tych wszystkich funkcji, które spełnia, jest zdecydowanie większa od tego. I gdyby przyjąć tylko tak minimum minimorum, że to jest 200 miliardów złotych, i gdyby to pomnożyć przez 5, tylko przez 5, to proszę Państwa, na jednego statystycznego obywatela wypadałoby 25 tysięcy złotych na tym ćwierć hektara, na głowę każdego statystycznie wypada ćwierć hektara lasu. No to ta wartość kulturowa, to są pieniądze rzędu 120-140 miliardów. Oczywiście to jest tylko taka jakaś rząd wielkości, to jest tylko jakaś taka wielkość zgrubna, to jest coś, co tak no, z grubsza można podać, tego się wyliczyć nie da. Ale ma pozostać tutaj jako ostatnie, najważniejsze zdanie, że lasy, które na powierzchni 30,5 powierzchni lądowej kraju, bo ostatnio się liczy w FAO lądowa, bo zrobiono ukłon w stosunku do lasów fińskich, gdzie jeziorność jest powyżej 11%. Wobec tego no, nie można jezior liczyć do lesistości. Wobec tego do powierzchni lądowej. W Polsce jest 30,5 lasów obecnie do powierzchni lądowej. To jest gigantyczny majątek. I ten majątek wymaga troski, poszanowania, ochrony, mądrego, oszczędnego użytkowania dla obecnych i przyszłych pokoleń. Dziękuję bardzo.